Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem już teraz jest Elżbieta Markowska, przewodnicząca Okręgu Pomorskiego ZNP. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Witam serdecznie.
Ile szkół jutro przystąpi do strajku?
Tego panu dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Mogę
Dlaczego?
Tylko odnieść się do liczby, jaką mieliśmy w momencie, kiedy było ogłoszone referendum, dlatego że liczba szkół strajkujących może ulec zmianie. Tak jak na przykład okazało się wczoraj w Gdańsku, gdzie dwie placówki wypadają ze strajku ze względu na niedopełnienie procedur.
Niedopełnienie procedur, czy nie zgłoszenie tego dyrektorowi szkoły na 5
tak
dni
jest.
Przed?
Tak.
Za jednodniowym strajkiem, w tym referendum strajkowym, które zorganizowaliście w szkołach, w przedszkolach opowiedziało się ponad 2% przedszkoli, szkół podstawowych ponad 43%, gimnazja 39%, licea 5%, szkoły zawodowe ponad 3%. Z rozkładu wyników referendów wynika, że największe zaniepokojenie wśród nauczycieli podstawówek i gimnazjów. Wyniki z przedszkoli, liceów i szkół zawodowych nie są znakiem jedności środowiska nauczycielskiego.
Tak, nie jest to niestety znak tej jedności, nad czym bardzo ubolewamy jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo przecież te postulaty strajkowe, które w tej chwili mamy, te żądania, to nie są żądania, które dotyczą tylko i wyłącznie Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracowników, którzy są zrzeszeni w organizacji związkowej, ale to również dotyczy wszystkich pracowników, którzy są zrzeszeni w innych organizacjach niż ZNP i również tych pracowników, którzy tej przynależności związkowej nie mają.
Dobrze, to porozmawiajmy, za czym strajkujecie albo o co strajkujecie, bo wiele osób zapytanych odpowiedziałoby, że przeciwko reformie oświaty. I wydaje się, że ten rozkład ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych czy przedszkoli wskazuje, że tak rozumieją ten strajk także nauczyciele, ci najbardziej zaniepokojeni reformą, czyli podstawówki i gimnazja.
Myślę, że nauczyciele rozumieją to dobrze, natomiast problem polega na tym, że niestety media, które przekazują te informacje, nie do końca rozumieją, na czym polega sprawa referendum szkolnego i referendum strajkowego.
I ustawa o rozwiązywaniu
sporu zbiorowego, która wyraźnie mówi, że przedmiotem żądań strajku mogą być tylko sprawy związane z warunkami pracy i płacy pracowników. A reforma edukacji wiąże się oczywiście, że pośrednio z tymi problemami. Dlatego, że jeżeli wśród żądań naszych, jakie są przedmiotem strajku, jest przede wszystkim walka o miejsca pracy i w połączeniu z referendum szkolnym, gdzie jest pytanie, czy jest pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku, to jeżeli w wyniku tej reformy będzie likwidacja małych szkół, będzie likwidacja miejsc pracy, to żądanie jest spójne z tym, co proponuje nam dzisiaj pani minister, wprowadzając nową reformę edukacji. Jeżeli dzisiaj również naszym postulatem są żądania płacowe, to w przypadku samorządu terytorialnego, który, no nie ukrywajmy, sporą część swoich środków z dochodów własnych inwestuje w edukację i inwestuje w wynagrodzenia nauczycieli, no to jeżeli jest reforma edukacji, która ma kosztować olbrzymie pieniądze, no to znowuż odbywa się to kosztem i dzieci, i kosztem nauczycieli, bo nie będzie wzrostu wynagrodzeń, o które zabiega Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zresztą nie tylko Związek, ale i Solidarność.
Z punktu widzenia formalno-prawnego, to ten jutrzejszy strajk jest przeciwko dyrektorom szkół przedszkoli.
Ten jutrzejszy strajk...
Z punktu widzenia formalno-prawnego.
Nie. Dlatego, że pracodawcą owszem jest dyrektor szkoły, ale walka o wynagrodzenia płac również dotyczy każdego jednego dyrektora, bo jeżeli my wywalczymy podwyższone wynagrodzenia, czy też udział w wynagrodzeniu średnim większego procentu wynagrodzenia zasadniczego, to samo wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy szkół.
To prawda, ale to wy jako związkowcy poszliście najpierw do dyrektorów szkół z żądaniem zagwarantowania zatrudnienia i z żądaniem podwyżek. Dyrektor wam formalnie odpowiedział, że nie może wam tego zapewnić. W związku z tym wszczęliście spór zbiorowy, który jest efektem którego jest ten jutrzejszy strajk.
No tak nie do końca. Idzie pan na skróty, panie redaktorze, dlatego że jeżeli pani minister i pani kurator, która objeżdża, czy też kuratorzy, którzy objeżdżają środowiska nauczycielskie i samorządowe i mówią o tym, że nie będzie zwolnień nauczycieli ani pracowników administracji i obsługi.
Tak, to i to wczorajszy się, komunikat.
Pani mam pytanie.
Wczorajszy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowany na stronie ministerstwa wyraźnie mówi, w związku z wprowadzoną reformą nie będzie zwolnień nauczycieli.
No więc jeżeli pani minister składa taką deklarację i taką deklarację składa kurator, to wczuwają się w kompetencje dyrektora i chcą im odebrać kompetencje zatrudniania i zwalniania pracowników, czy też nie? Bo jeżeli nie, to nie jest to kompetencja ani ministra edukacji, ani kompetencja pani kurator. Jeżeli dzisiaj kuratorzy mówią o tym, że będą mieć listy zwalnianych nauczycieli, i to od nich będzie zależało, czy dyrektor zatrudni danego nauczyciela, czy też nie. A nawet są pogłoski, że te osoby, które będą brały udział w strajku, to one w pierwszej kolejności nie będą miały poparcia kuratorów, żeby mieli zatrudnienie. No to moje pytanie jest takie. Zjeść ciastko i mieć ciastko? A stanowisko związku jest takie, że kurator i minister edukacji na siłę wchodzą w kompetencje dyrektora szkoły, bo to, kto będzie zatrudniany albo zwalniany, zależy tylko i wyłącznie od dyrektora placówki.
A dyrektor może wam zagwarantować, że przez najbliższe 5 lat nie zwolni żadnego nauczyciela? Żadnego pracownika w szkole, sprzątaczki, woźnej, pracowników technicznych, bo tego także dotyczy
postulat. Oczywiście, panie redaktorze, ale jeżeli...
Jakby pani była dyrektorem, no, zagwarantowałaby pani to swoim pracownikom?
Panie redaktorze, ja powiem tak. Mam inne myślenie w tej kwestii, a mianowicie, jeżeli pani minister składa obietnice i zobowiązanie nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, że żaden z nich nie straci pracy
w wyniku reformy edukacji,
ja rozumiem i Związek Nauczycielstwa Polskiego rozumie, że przedłużeniem ramienia nadzoru pedagogicznego jest dyrektor. I w takim układzie dyrektor, spełniając obietnicę ministra edukacji, powinien zatrudnić każdego jednego nauczyciela i żaden nauczyciel nie powinien stracić pracy do 2022 roku. Stąd ten pierwszy postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Panie przewodniczący, odwołam się jeszcze do tego wczorajszego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym jest napisane, że wprowadzane obecnie zmiany mają na celu m.in. przeciwdziałanie zjawiskom wynikającym z niżu demograficznego, wskutek którego w ostatnich latach pracę straciło ponad 45 tysięcy nauczycieli. Reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji, informuje ministerstwo. To prawda z tą ilością zwolnionych nauczycieli w ostatnich latach? 45 tysięcy w skali kraju?
Tak, prawda. Natomiast
to nie... pomimo, że nie było reformy.
Ale panie redaktorze, mówimy o niżu demograficznym, który w tym czasie dotykał dzieci nowonarodzonych, tak? Mhm. A teraz ja chcę powiedzieć, że i pani kurator, i pani minister powinna wiedzieć, że niż demograficzny dzieci w wieku 6 lat szkoły podstawowej i gimnazjalnej został już jakby zahamowany. On utrzymuje się na tej samej tendencji. Natomiast w wieku młodzieży, która jest w szkołach ponadgimnazjalnych, tam ten niż demograficzny rzeczywiście jest. Ale proszę zauważyć, że reforma pani minister edukacji spowodowała i spowoduje przy zmianie subwencjonowania edukacji, gdzie do dzisiaj subwencja naliczana była na jednego ucznia, a dzisiaj będzie naliczana na oddział i preferowane jednostki samorządu terytorialnego i szkoły będą te, które będą miały najmniejszą liczbę uczniów w oddziale. I proszę mi teraz
czyli
odpowiedzieć.
Czyli więcej oddziału.
Czyli więcej oddziału.
Mniejsze klasy, więcej tak oddziału, tak więcej jest. Potrzebnych nauczycieli. Tak jest. W związku tak z tym no, być może
ale
nie będą zwalniani.
Ale ja pytam teraz samorządów.
Zresztą mówi, nawet będzie więcej 5000 dodatkowych miejsc pracy.
Ale ja
będzie.
Teraz pytam samorządów, czy samorząd terytorialny przy tej subwencji oświatowej, która nie ulega zmianie, pozwoli im na to, żeby utrzymywać oddziały klasowe z 5 czy z 8 uczniami. Bo nie ukrywajmy, że do dzisiaj
z
tak było.
Z 5 czy 8 trudno będzie. I jest teraz trudno utrzymywać
ale
takie oddziały.
Ale oczywiście, że tak. Ja tutaj nie chcę rzucić nazwami gmin, gdzie są gminy, gdzie są klasy łączone, albo są gminy, gdzie liczba uczniów na jeden oddział wynosi 10 albo 11 dzieci. Ja jestem za tym, żeby tak było, bo na pewno jest inna wtedy praca nauczyciela. Jest lepszy kontakt nauczyciela z dzieckiem, ale z drugiej strony proszę zauważyć, to co przedłożyła nam pani minister w podstawach programowych i co przedłożyła nam w ramowych planach nauczania, okazuje się, że niektórych zajęć będzie mniej. Więc jeżeli będzie mniej, to obniżamy poziom edukacji, czy też nie obniżamy? Czy zabieramy miejsca pracy nauczycielom, czy nie zabieramy? I teraz podaję przykład. Jest nauczyciel, który uczy języka polskiego. Tygodniowo w jednej klasie liczba godzin jest 6-8, tak? Czy 5-4, już tutaj nie pamiętam. I teraz, nauczyciel języka polskiego, żeby wyrobić swój etat, musi mieć 4 klasy. Ale w tej 4 klasie ma tak zwane godziny stałe, dlatego, żeby, bo ona jest odpowiedzialna, polonistka, za realizację podstawy programowej. I nie może być tak, że 10 godzin będzie prowadziła jedna polonistka, a 8 godzin będzie prowadziła druga. To co zrobi dyrektor szkoły? Powie, pani Kasiu, zostaje pani w 3 klasach,
nie,
a w następną klasę daje innej. Ale w tej następnej klasie, żeby ten drugi nauczyciel mógł wyrobić swoje godziny z języka polskiego, to musi mieć kolejną klasę.
Myślę, że dyrektor powie nauczycielowi języka polskiego, ty robisz 1-4, a drugiemu nauczycielowi języka
ależ
polskiego
nie,
robi 5-8.
Panie redaktorze, nie.
I
bo
po
dzisiaj
4 roczniki ma każdy.
Panie redaktorze, nie. Dlatego, że pani minister wyraźnie wydała delegację. Skończyły się nadgodziny. Nie ma nadgodzin. I jeżeli będzie nauczyciel polonista, który będzie chciał wyrobić swoje 18-18, to będzie musiał jechać do innej szkoły. To ja się pytam, jaki będzie kontakt tego nauczyciela, który żeby zapracował na 18-18, będzie musiał pracować w 3 szkołach. I jeszcze za zgodą dyrektora.
Kiedy poznamy liczbę szkół biorących udział w strajku i dopiero jutro?
Panie redaktorze, liczbę strajku, rzeczywiście ile szkół weźmie udział, poznamy jutro. Ze względu na to, że tak naprawdę jutro kształtują się listy osób, które przystąpią do strajku.
Strajk od 7:30.
Bywa różnie, dlatego że...
Czytam na stronie ZNP od 7:30 do 15:30.
Zarząd główny sugerował godzina 7:30, 15:30, ale jeżeli na przykład są przedszkola, które rozpoczynają pracę od godziny 6, to ten strajk będzie od godziny 6 do godziny 14.
Dobrze. I to, co jest najważniejsze dla rodziców także, co z dziećmi, które przyjdą do szkoły? Co z dziećmi, których nie można zostawić? Bo strajk będzie także obejmował przedszkola, także obejmował szkoły podstawowe, te najmłodsze klasy. Starsze dzieci się ucieszą, że nie pójdą do szkoły. Ale z tymi młodszymi i rodzice, którzy nie mogą zostawić ich w domu?
Panie redaktorze, o tym też myślimy. Mhm. I w związku z tym, że takie są i mogą się wydarzyć sytuacje, każdy jeden szkolny komitet strajkowy był zobowiązany do uprzedzenia dyrektora szkoły o ilości, procencie pracowników, którzy staną. I w tym momencie...
Staną, czyli będą strajkować.
Czyli będą strajkować. I w tym momencie dyrektor szkoły wystosowywał pisma lub informował ustnie na rodziców, że nie jest w stanie zabezpieczyć całkowitej opieki nad dziećmi.
Ale ma obowiązek.
No ale ja pana najmocniej przepraszam, jeżeli 100% załogi stanie, a przyjdzie do szkoły na przykład 20 uczniów, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani dyrektor weszła i prowadziła zajęcia opiekuńcze, bo też ma takie kompetencje i to są jej zadania. Natomiast w takiej sytuacji, gdyby zaistniało, że tych dzieci będzie więcej, to w porozumieniu ze Szkolnym Komitetem Strajkowym, Szkolny Komitet Strajkowy oddelegowywuje nauczyciela do opieki nad tymi dziećmi.
Czyli będą zadbane.
Dzieci będą zadbane i ten nauczyciel jest zwolniony ze strajku i nie będzie miał potrąceń.
Mhm. I jeszcze na zakończenie, ile podpisów zebraliście pod obywatelskim projektem referendum w sprawie reformy oświaty?
Więc ja mogę powiedzieć z punktu widzenia mojego zarządu Okręgu Pomorskiego. Wczoraj podliczałam ostatnie listy, więc mamy ponad 20 tysięcy.
To duży czy słaby wynik? Jak to pani ocenia?
Ja oceniam, że jest to niezły wynik, aczkolwiek myślę, że ten wynik mógłby być lepszy i w dalszym ciągu te podpisy zbierać będziemy, bo też nam zależy na tym, żeby tych podpisów było więcej niż 500 tysięcy.
Bo słyszałem właśnie, że ZNP ma 500 000 podpisów, tak? To prawda?
Tak,
w skali kraju.
Tak, 500 000 już Związek Nauczycielstwa Polskiego ma zebranych podpisów.
Liczycie na to, że rząd się wycofa z reformy?
Powiem tak, panie redaktorze, ja sobie cały czas przypominam sytuację.
No po coś ten strajk robicie, tak? No.
Panie redaktorze, ja sobie przypominam sytuację, kiedy była reforma o obowiązku szkolnym. Kiedy Platforma Obywatelska wprowadziła ustawę mówiącą o tym, że obowiązek szkolny będzie obowiązywał
sześciolatki.
Przez 6 lat, przyszła nowa zmiana i potrafiła tą ustawę zmienić w ciągu jednego głosowania w Sejmie. Więc ja rozumiem, że zgodnie z obietnicą tej ekipy rządzącej, która mówiła, że żaden głos nie zostanie...
Obywatela,
tak jest, nie zostanie
odrzucony,
będzie wysłuchany. No więc jeżeli zbiegnie się liczba ludzi, osób strajkujących, jak również zebrane podpisy przez społeczeństwo, no to mamy prawo wierzyć w to, że to przyniesie jakieś efekty.
No,
być
to
może,
prawda.
Że
macie
całkowicie się nie wycofa, ale może być tak, że reforma zostanie przesunięta, by móc tą reformę przygotować tak, żebyśmy nie musieli tego przeżywać, co przeżywaliśmy w roku 99, kiedy ta reforma wchodziła.
Kiedy wprowadzano gimnazjum.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.